Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku audycji Rysław Czyta. Ja nazywam się Ryszard Hejnowski, zaś Rysław Czyta jest to, jak sama nazwa wskazuje, program, w którym czytam. Czytam rozmaite opowiadania fantastyczne, fantastyczne dosłownie i w przenośni. Bardzo dziękuję na początku za niezwykle miłe przyjęcie poprzednich 7 odcinków. Ten jest 8 i w tym po raz pierwszy pojawi się opowiadanie z gatunku fantasy. Poprzednie to było głównie fantastyka naukowa, troszkę łącząca się z grozą. Było jedno opowiadanie grozy, czyli Potwór na dachu Roberta Howarda, a dzisiaj będzie klasyczne, że tak powiem, fantasy. Fantasy osadzone w jednym z moich ulubionych światów. Fantasy osadzone w świecie gry fabularnej i figurkowej Warhammer. Ja z Warhammerem zetknąłem się po raz pierwszy pod koniec lat 80., kiedy w piśmie Razem pojawił się w rubryce prowadzonej przez pana Jacka Ciesielskiego artykuł dotyczący gry fabularnej Warhammer Fantasy, zresztą którą tutaj możecie zobaczyć. To jest polska edycja z 92 czy 3 roku. I już wówczas system, ten świat wywarł na mnie wrażenie, ale nie miałem dodatkowych informacji. Na całe szczęście z odsieczą w roku 90 przyszła nowa fantastyka, wtedy już nowa. To jest numer z sierpnia 1990 roku. Na okładce piękny białobrody krasnolud. W środku, jak sama nazwa wskazuje, fantasy, czyli numer poświęcony gatunkowi fantasy, bo w fantastyce jednak dominowała literatura fantastyczno-naukowa najczęściej. No i w tymże numerze pojawiło się opowiadanie, które wam dzisiaj przeczytam. Geheimnisnacht, opowiadanie Williama Kinga, który jest szkockim pisarzem, ciągle aktywnym, mając bodajże 24 czy 25 lat, na zlecenie firmy Games Workshop, która jest właścicielem marki Warhammer, napisał to opowiadanie o dwóch kultowych już obecnie bohatera, o Gotreku, krasnoludzkim zabójcy troli, oraz Feliksie Jägerze, czyli uczonym z Altdorfu, który na skutek pewnych wydarzeń łączy się na całe życie, można powiedzieć, z Gotrekiem i razem przeżywają niezliczone przygody. I tutaj w tym numerze pojawiła się właśnie pierwsza z tych przygód, napisana w 1989 roku. Tak to wyglądało, czyli już rok po premierze opowiadania w oryginale pojawiło się polskie tłumaczenie jeszcze przed wydaniem polskiej edycji Warhammera Fantasy Roleplay, czyli gry fabularnej, która dzieje się w świecie Warhammera. Świat Warhammera jest dodatkowo niezwykle ciekawy, niezwykle złożony, bardzo interesujący, opiera się w założeniach na Europie z XVI mniej więcej wieku. Jest odpowiednik Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, które w Starym Świecie, bo tak się nazywa ten świat, to imperium ludzi. Mamy Bretonię, która jest takim, powiedzmy, Francją XVI-wieczną. No i mamy też pustkowia chaosu na wschodzie, ale chaos jest wszechobecny. Chaos to jest ta potęga, w zasadzie cztery potęgi, z którymi walczą zwykli śmiertelnicy, by nie oddać Starego Świata we władanie tych straszliwych mocy. I o jednej z tych mocy dowiecie się w opowiadaniu Geheimnisnacht, które zaraz wam przeczytam. Ale jest jeszcze jedna informacja. Obecnie, już w zasadzie od wielu lat, prawa do marki Warhammer i wydawania opowiadań z tego opowiadań i powieści ze świata Warhammera i Warhammera 40 000 i Warhammera Age of Sigmar ma wydawnictwo Copernicus. I ja napisałem przed nagraniem tego odcinka do wydawnictwa Copernicus z zapytaniem, czy nie mieliby nic przeciwko temu, żebym to opowiadanie przeczytał. Dostałem dość szybko odpowiedź, za co bardzo dziękuję, że nie ma sprawy, mogę przeczytać. Tylko żebym podkreślił, że moja wersja pochodzi właśnie z tego numeru fantastyki, czyli z sierpnia 90 roku. Ach, jaki to był piękny czas. Człowiek miał 17 lat, wakacje po trzeciej klasie ogólniaka. Działo się. No i żebym podkreślił, że to jest tłumaczenie pana Marka Urbańskiego. gdyż później w roku 2000 wydawnictwo Copernicus wydało swoją wersję w tomiku bodajże Jeźdźcy Wilków i ta wersja doczekała się także swojej adaptacji dźwiękowej w ubiegłym roku, której nie słuchałem specjalnie, żeby się nie inspirować w żaden sposób. Natomiast możecie się zapoznać z całą biblioteką, z całym archiwum opowieści i o Gotreku Feliksie i o Warhammerze właśnie dzięki wydawnictwu Copernicus, któremu raz jeszcze dziękuję za to, że nie robili żadnych problemów z tym, abym to opowiadanie przeczytał. Teraz będę mógł już na spokojnie wysłuchać wersji zrobionej przez profesjonalistę i porównać, jak bardzo od niej odstaje. Ale mam nadzieję, że nie aż tak bardzo. Tak więc zapraszam serdecznie na spotkanie z Gotrekiem i Feliksem, którzy w noc tajemnicy Geheimnis Nacht przedzierają się przez leśne ostępy i tego dowiecie się już z samego opowiadania, na które serdecznie Was zapraszam. William King Geheimnis Nacht, czyli Noc Tajemnic, przetłumaczył Marek Urbański.
Przeklęci niech będą wszyscy woźnice z ludzkiego plemienia razem ze swymi kobietami,
wymamrotał Gotrek Gurnison, dodając do tego stosowną klątwę w języku krasnoludów. Naprawdę musiałeś obrażać panią Izoldę? Spytał Felix Jager z wyraźną irytacją. Powinniśmy być szczęśliwi, że nas nie zastrzelili. O ile za szczęście można uznać perspektywę noclegów w Kniei Reigwald, Wigilię Geheimnis Nacht.
Zapłaciliśmy za przejazd i mieliśmy takie samo prawo siedzieć wewnątrz dyliżansu jak i ona. Ci woźnice to parszywi tchórze,
stwierdził Gotrek.
Nie chcieli ze mną uczciwie walczyć, twarzą w twarz. Nie dbam o to, że ktoś może nadziać mnie na ostrze, ale zostać zabitym z garłacza to nie jest odpowiedni rodzaj śmierci dla zabójcy troli.
Felix pokiwał głową. Zrozumiał, że krasnoluda ogarnia jedna z typowych dla niego fal paskudnego usposobienia. Spór z nim nie miałby w tej chwili najmniejszego sensu. Zresztą Felix miał inne zmartwienie. Słońce właśnie zachodziło, nadając spowitej we mgle puszczy krwawo-czerwony odcień. Wydłużone cienie pląsały tajemniczo, zmuszając pamięć do przywoływania wielu, zbyt wielu opowieści o kryjących się pod baldachimem drzew okropieństwach. Felix wytarł nos rąbkiem płaszcza sudenlandzkiej wełny, potem owinął się nim szczelnie. Powąchał powietrze i spojrzał w niebo, na którym ukazały się właśnie księżyce Morslip i Manslip, mniejszy i większy. Morslip rozsiewał słabą, zielonkawą poświatę. Nie był to pomyślny znak.
Czuję, że chwyta mnie gorączka, mruknął.
Zabójca troli spojrzał na niego i zaśmiał się pogardliwie. Łańcuszek na jego twarzy wyglądał w ostatnich promieniach zachodzącego słońca jak krwawy łuk biegnący od nosa do ucha.
Jesteście słabą rasą,
stwierdził.
Jedynym rodzajem gorączki, jaki ja odczuwam tego wieczora, jest gorączka walki. Huczy mi ona w głowie.
Odwrócił się i rzucił przeciągłe spojrzenie w głąb czarnej otchłań lasu.
Wyłaźcie, małe bydlaki!
Wrzasnął.
Mam dla was prezent!
Zaśmiał się donośnie i przeciągnął kciukiem po krawędzi ostrza swego ogromnego podwójnego topora. Pociekła krew. Gotrek zaczął ssać skaleczony palec.
No łaskę Sigmara, siedź cicho! Kto wie, co w taką jak ta noc może się tam czaić?
Gotrek spojrzał na niego. Felix dostrzegł w jego oczach ogniki ślepej furii. Instynktownie położył dłoń na rękojeści miecza.
Nie wydawaj mi rozkazów, człeczyno. Wywodzę się ze starszej rasy i choć jestem banitą, tylko królowi spod góry winienem posłuszeństwo.
Felix skłonił się sztywno. Dobrze wiedział, jaki użytek można zrobić z miecza. Blizny na jego twarzy dowodziły, że jako student walczył w niejednym pojedynku. Pewnego razu zdarzyło mu się nawet zabić człowieka, co położyło kres jego dobrze zapowiadającej się karierze akademickiej. Jednak myśl o walce z zabójcą troli była co najmniej nierozsądna. Wprawdzie czubek nastroszony jak grzebień czupryny Gotreka sięgał mu jedynie do piersi, lecz krasnolud był znacznie cięższy, a przeważającą większość jego masy tworzyły mięśnie. Poza tym Felix miał okazję widzieć, jak Gotrek posługuje się toporem. Krasnolud uznał ukłon za formę przeprosin i ponownie zwrócił się w stronę ciemności.
Wyłaźcie!
Wrzasnął.
Stawię czoła każdemu wyzwaniu, choćby wszystkie siły zła włóczyły się dzisiejszej nocy po lesie.
Krasnolud świadomie wprowadzał się w furię. W czasie, w którym przebywali razem, Felix miał okazję zauważyć, że często, po dłuższych okresach spokojnej zadumy, u zabójcy troli następowały krótkie wybuchy bezrozumnego szału. Była to jedna z tych cech Krasnoluda, które Felixa fascynowały. Wiedział, że Gotrek stał się zabójcą troli, żeby odpokutować za jakieś zbrodnie. Złożył przysięgę, że będzie szukał śmierci w nierównej walce z potworami. Był zajadły do granicy szaleństwa i dotychczas pozostawał wierny złożonej przysiędze. Prawdopodobnie, myślał Felix, ja oszalałbym, gdybym musiał żyć na wygnaniu wśród obcych, którzy nawet nie należą do mojej rasy. Miał sporo sympatii dla tego szalonego krasnoluda. Wiedział dobrze, co to znaczy pod osłoną nocy uciekać z rodzinnego domu. Pojedynek z Wolfgangiem Krasnerem wywołał swego czasu całkiem niezły skandal. Teraz jednak wszystko wskazywało na to, że krasnolud zdecydował był ściągnąć zguby na nich obu, a na to Felix nie miał najmniejszej ochoty. Wlókł się drogą, rzucając od czasu do czasu zaniepokojone spojrzenie na jasno świecące księżyce. Za jego plecami dalej trwała patetyczna tyrada.
Nie ma wśród was wojownika? Chodźcie, posmakujcie mego topora, on łaknie krwi!
Tylko szaleniec może w Geheimnisnacht, noc tajemnicy, do tego stopnia kusić los i drażnić siły czające się w ciemnych otchłaniach lasu, pomyślał Felix. Do jego uszu dobiegł zaśpiew w szorstkim gardłowym języku krasnoludów górskich, potem znowu okrzyk
– Dajcie mi godnego przeciwnika!
Na sekundę zapadła cisza. Skraplająca się lodowata mgła spływała po czole. Gdzieś, bardzo daleko, ciszę spokojnej nocy zmącił tętent galopujących koni.
– Co ten szaleniec narobił? – przemknęło Felixowi przez głowę. – Czyżby uraził jedną ze starych potęg? Czyżby wysłano już po nas upiornych jeźdźców?
Zszedł z drogi w zarośla. Wstrząsnął się, gdy mokre liście drzew przylgnęły mu do twarzy. Ich dotknięcie przypominało dotyk palców trupa. Stukot kopyt przybliżał się z szaleńczą prędkością. Chyba tylko stworzenia nadprzyrodzone mogły tak na złamanie karku pędzić po krętej leśnej ścieżynie. Dobywając miecza, czuł, jak trzęsą mu się ręce.
Głupotą było iść z Gotrekiem, pomyślał.
Teraz już nigdy nie skończę tego poematu. Coraz wyraźniej słyszał rżenie koni, trzaskanie bata i głośne turkotanie kół.
Dobrze!
Wrzasnął Gotrek. Jego głos dobiegał gdzieś z tyłu.
Dobrze!
Nagle rozległ się głośny ryk i obok przemknęły cztery ogromne, czarne konie, zaprzężone do równie czarnego wozu. Felix widział, jak rozpędzone koła dygocą w kolejnach drogi. Zauważył odzianego w czerń woźnicę. Skulił się pod osłoną krzaków. Po chwili usłyszał zbliżające się kroki. Zarośla rozchyliły się. Stanął przed nim Gotrek, wyglądając bardziej dziko i szaleńczo niż kiedykolwiek. Jego grzebieniastą czuprynę pokrywała gruba warstwa błota. Wytatuowane ciało oblepione było jakąś brązową mazią. Nabijany ćwiekami skórzany kaftan rozdarty był w kilku miejscach.
— Ci gówniarze próbowali mnie przejechać!
— ryknął.
— Idziemy za nimi!
Zawrócili i szybkim krokiem pomaszerowali błotnistą ścieżką. Felix zauważył, że Gotrek nuci radośnie po kazalicku. Nieco dalej, przy drodze Bogenshafen, natknęli się na gospodę pod stojącymi kamieniami. Przez szczelnie zamknięte okiennice nie przenikał najmniejszy promyczek światła. Ze stajni dobiegało ich rżenie, lecz gdy zajrzeli do środka, nie zobaczyli tam powozu. Ani czarnego, ani jakiegokolwiek innego. Lecz tylko kilka spłoszonych kucyków i wózek wędrownego handlarza.
Powóz przepadł. Równie dobrze możemy zatroszczyć się o jakieś łóżko na noc, zauważył Felix.
Spojrzał z obawą na mniejszy z księżyców, Morsliba. Chorobliwa zielona poświata nabrała mocy.
Nie lubię być poza domem przy takim złowrogim świetle.
Jesteś słaby, człeczyno, i tchórzliwy.
Tam będą mieli piwo.
Z drugiej jednak strony niektóre z twoich sugestii nie są pozbawione sensu. Nawet jeśli weźmiemy pod uwagę, jak wodniste jest wasze ludzkie piwo.
O, oczywiście, odparł Felix. Gotrek nie dostrzegł ironii w jego głosie. Jakkolwiek gospoda nie była ufortyfikowana, jej mury były grube, a gdy spróbowali otworzyć drzwi, okazało się, że są mocno zaryglowane. Gotrek zaczął walić w nie drzewcem topora. Nie było odpowiedzi.
Czuję zapach ludzi w środku,
oznajmił. Felix zdumiał się, w jaki sposób Gotrek może czuć cokolwiek poza własnym smrodem. Nigdy się nie mył, a włosy zwykł smarować zwierzęcym tłuszczem, żeby sterczały jak ognistorudy grzebień. Zabarykadowali się. Nikt nie wychodzi z domu w Geheimnisnacht, chyba że jest czarownikiem lub czcicielem demonów.
Czarny powóz jednak był na zewnątrz,
odparł Gotrek. Coś mi się zdaje, że jego pasażerowie nie mieli dobrych zamiarów. Okna były szczelnie zamknięte, nie zauważyłem też herbu.
Mam zbyt zaschnięte gardło, żeby dyskutować o szczegółach. Hej, wy tam! Otwierajcie drzwi, bo potraktuję je toporem!
Felixowi zdawało się, że dosłyszał wewnątrz jakiś ruch. Przycisnął ucho do drzwi. Udało mu się rozróżnić szmer głosów i coś, co brzmiało jak płacz.
Lepiej, żebyś się odsunął, człowiecie, no, jeśli nie chcesz, żebym rozłupał ci głowę,
oznajmił Gotrek. Chwileczkę. Hej wy, tam, w środku, do was mówię, otwierajcie! Mój przyjaciel ma bardzo długi topór, ale bardzo krótką cierpliwość. Radzę wam, zróbcie co mówi, albo możecie pożegnać się z drzwiami.
Krótką? Co to miało oznaczyć?
Zapytał urażony Gotrek.
W imię Sigmara, odejdźcie precz demony z otchłani!
Dobiegł ich piskliwy, drżący głos z wewnątrz.
W porządku, bardzo dobrze,
warknął Gotrek.
To mi wystarczy.
Topór zatoczył szeroki łuk. Felix dostrzegł, jak w świetle Morsliba rozjarzyły się wryte na jego ostrzu runy. Uskoczył w bok.
W imię Sigmara! Krzyknął. Egzorcyzmy na nas nie działają! Jesteśmy prostymi, znużonymi wędrowcami!
Topór uderzył w odrzwia z głuchym łomotem. Szczapy drewna posypały się na wszystkie strony. Gotrek odwrócił się do Felixa i wyszczerzył zęby w złośliwym uśmiechu. Felix zauważył, że kilku z nich brakuje.
Kiepsko zrobione są drzwi tych ludzików,
oznajmił.
Radzę wam, otwórzcie drzwi, póki jeszcze macie,
zawołał Felix.
Czekajcie,
odpowiedział trzęsący się głos.
Za te drzwi zapłaciłem Jurgenowi cieśli całe 5 koron.
Zdjęto rygiel i drzwi się otworzyły. Ukazał się w nich wysoki, chudy mężczyzna o smutnej, okolonej czarnymi włosami twarzy. W ręce trzymał solidną pałkę. Za nim stała stara kobieta z talerzykiem, do którego przymocowana była oblepiona zastygłym woskiem świeca.
— Twoja broń na nic ci się nie zda, panie. Chcemy jedynie noclegu
— uspokoił go Felix.
— I piwa
— mruknął krasnolud. — No i piwa — zgodził się Felix.
— Dużo piwa —
dodał Gotrek. Felix spojrzał na starego człowieka i wzruszył bezradnie ramionami. Wnętrze gospody stanowiła niska, wspólna izba z szynkwasem skleconym ze wspartych na dwóch beczkach desek. Trzech uzbrojonych mężczyzn o wyglądzie wędrownych handlarzy przyglądało im się bacznie z kąta. W rękach trzymali obnażone noże. Ich twarze ukryte były w cieniu, ale mimo to sprawiali wrażenie zaniepokojonych. Karczmarz wepchnął ich do środka i ponownie zamknął drzwi na skobel.
Ale ma pan czym zapłacić, herr doktor?
Zapytał nerwowo. Felix zauważył, jak rusza mu się grdyka.
Nie jestem profesorem, jestem poetą,
odparł. Wyjął sakiewkę i przeliczył ostatnie złote monety.
Ale tak, mamy czym zapłacić.
Dajcie mi jedzenia,
zażądał Gotrek.
I piwa.
W tym momencie stara kobieta zalała się łzami. Felix utkwił w niej wzrok.
Ta baba jest wyraźnie nie w sosie,
zauważył Gotrek. Stary człowiek skinął głową.
Nasz Gunter nie będzie miał jedzenia ani piwa przez całą noc.
Daj mi wreszcie tego piwa,
warknął Gotrek. Karczmarz odszedł. Gotrek wstał i podszedł do przyglądających mu się z napięciem handlarzy.
Czy któryś z was wie cusik o czarnym powozie zaprzężonym w 4 kare konie?
Spytał.
Widziałeś czarny powóz?
Odpowiedział pytaniem jeden z przekupniów. W jego głosie wyraźnie dźwięczał strach.
Czy widziałem? To cholerstwo niemal mnie nie przejechało.
Mężczyźnie aż zaparło dech. Felix usłyszał brzęk wypuszczanej z rąk miarki do piwa. Zauważył, że karczmarz pochylił się, żeby ją podnieść, a potem ponownie zaczął napełniać kufel.
Masz zatem szczęście,
stwierdził najgrubszy z kupców. Wyglądał na człowieka, który cieszy się powodzeniem w interesach.
Powiadają, że tym powozem jeżdżą demony. Słyszałem, że przejeżdża tędy co roku w Wigilię Geheimnisnacht. Niektórzy twierdzą, że wożą nimi małe dzieci z Aldorfu, żeby złożyć je w ofierze w pierścieniu czarnego kamienia.
Gotrek spojrzał nań z zainteresowaniem. Rozwój sytuacji zaczął się coraz mniej podobać Felixowi.
Z pewnością to tylko bajka, powiedział.
Nie, panie!
Wykrzyknął gwałtownie karczmarz.
2 lata temu Gunther odważył się wyjrzeć na zewnątrz i dostrzegł go. Czarny powóz, dokładnie taki, jak opisał pan przed chwilą.
Na dźwięk imienia Gunther staruszka znów wybuchła płaczem. Karczmarz podał im potrawkę i 2 ogromne, gliniane kufle piwa.
Dajże piwo również mojemu towarzyszowi.
Polecił Gotrek i gospodarz wyszedł po kolejny kufel. Kto to jest Gunther? Spytał Felix, gdy karczmarz powrócił. Stara kobieta natychmiast podniosła lament.
Więcej piwa!
Polecił Gotrek. Karczmarz spojrzał ze zdumieniem na puste kufle. Weź moje, zaproponował Felix. A zatem, mój panie, kim jest Gunther?
I dlaczego ta baba zaczyna wyć na sam dźwięk jego imienia?
Dorzucił Gotrek, wycierając usta przeżartą brudem ręką.
Gunther jest naszym synem. Wyszedł po południu, żeby narąbać drew. Do tej pory nie wrócił. Gunther to dobry chłopiec,
wtrąciła się staruszka.
Jak sobie damy radę bez niego?
Może po prostu zabłądził w lesie.
Wykluczone,
odparł karczmarz.
Gunther zna okoliczne lasy jak własną kieszeń. Powinien był wrócić już 2 godziny temu. Obawiam się, że porwano go na sabat jako ofiarę.
Zupełnie jak Ingrid, córkę Lotte Hauptmann,
odezwał się tłusty kupiec. Gospodarz posłał mu mroczne spojrzenie.
Nie życzę sobie żadnych plotek o narzeczonej naszego syna,
powiedział.
Niechże ten człowiek mówi dalej,
polecił Gotrek. Handlarz spojrzał na niego z wdzięcznością.
Identyczna historia zdarzyła się w ubiegłym roku, w Blutroch, niedaleko stąd. Frau Hauptmann zajrzała do swojej 15-letniej córki Ingrid tuż po zachodzie słońca. Wydawało się jej, że słyszy dobiegający z jej pokoju hałas. Dziewczyny nie było. Jakaś czarnoksięska siła porwała ją z własnego łóżka i uniosła z zamkniętego na klucz domu. Następnego dnia rozpoczęto poszukiwania i znaleziono ją. Była w okropnym stanie, cała pokryta sińcami.
Spojrzał na nich, jakby chcąc upewnić się, że wzbudził ich zainteresowanie.
Pytałeś ją, co się zdarzyło?
Rzecz jasna, panie. Wygląda na to, że demony, dzikusy leśne, uprowadziły ją do pierścienia czarnego kamienia, gdzie odbywał się sabat leśnych potępieńców. Chciano złożyć ją na ołtarzu ofiarnym, wyrwała się jednak z rąk porywaczy i przyzwała na pomoc dobre imię Sigmara. Uciekła, gdy zaczęto taniec. Ścigali ją, lecz nie udało im się jej dopaść.
Szczęśliwy zbieg okoliczności,
zauważył oschle Felix.
Nie ma pan z czego żartować, herr doktor. Po odnalezieniu drogi do kamieni trafiliśmy na różnorakie, odciśnięte w stratowanej ziemi ślady. W tym także ludzkie, zwierzęce oraz demonów o rozszczepionym kopycie. Na ołtarzu znaleźliśmy też niemowlę. Wypatroszone jak prosie. Demony o rozdwojonym kopycie,
spytał Gotrek. Felixowi bardzo nie spodobał się błysk zainteresowania w jego oczach. Handlarz przytaknął.
Tej nocy nie wybrałbym się do czarnego kamienia, nawet za całe złoto Aldorfu, dodał. Byłoby to wymarzone zadanie dla Herosa,
odezwał się Gotrek, spoglądając znacząco na mocno zaniepokojonego Felixa.
Nie myślisz chyba o...
Czy może być lepsze zadanie dla zabójcy troli, niż stanąć twarzą w twarz z demonami podczas ich świętej nocy? Ha! To mogłaby być wspaniała śmierć!
Byłaby to głupia śmierć, mruknął Felix.
Co żeś powiedział?
A nic, zupełnie nic.
Idziesz, prawda?
Spytał Gotrek z odcieniem groźby w głosie. Potarł kciuk o ostrze swego topora. Felix zauważył, że znów popłynęła z niego krew. Skinął głową potakująco. Przysięga jest przysięgą. Krasnolud klepnął go po plecach z taką siłą, że Felix miał wrażenie, iż pękają mu żebra.
Czasem sobie myślę, człeczyno, że w twoich żyłach musi płynąć krew krasnoludów. Co oczywiście nie znaczy, by w przyszłości którykolwiek ze starszej rasy zniżył się do takiego mieszanego związku.
Oczywiście, zgodził się Felix, sprawdzając całość swoich żeber. Zaczął szperać w sakwie, poszukując kolczugi. Dostrzegł, że karczmarz, jego żona i kupcy przypatrują mu się bacznie. W ich oczach malował się przestrach. Gotrek rozsiadł się przy ogniu, popijając i mamrocząc coś w języku krasnoludów.
Czy rzeczywiście ma pan zamiar z nim iść?
Wyszeptał gospodarz. Felix przytaknął.
Dlaczego?
Uratował mi kiedyś życie. Jestem jego dłużnikiem. Felix uznał, że rozsądnie będzie przemilczeć okoliczności, w jakich Gotrek go ocalił.
Wyciągnął, że ja tego człeczynę spod kopytka Walerii Cesarza.
Felix zaklął. Zabójca troli miał słuch jak dzikie zwierzę. To samo można powiedzieć o jego mózgu. Pomyślał, zakładając kolczugę.
Ano, ten człeczyna uznał za bardzo mądre zwrócić się ze swoją sprawą do cesarza. Przedstawić mu petycję i urządzić marsz protestacyjny. Stary Karl Franz postanowił mu odpowiedzieć, całkiem zresztą rozsądnie, przy pomocy szarży kawalerii.
Kupcy cofnęli się w popłochu.
To powstaniec!
Wyszeptał jeden z nich. Felix poczuł, że krew napływa mu do twarzy. To był kolejny okrutny, niesprawiedliwy podatek. Sztuka srebra od każdego okna. Co gorsza, wszyscy opaśli kupcy zamurowali swoje okna, a milicja włóczyła się po Altdorfie, wybijając otwory w ruderach nędzarzy. Mieliśmy prawo protestować.
Za ujęcie powstańca wyznaczono nagrodę,
odrzekł jeden z handlarzy.
Wysoką nagrodę.
Felix utkwił w nim wzrok. Rzecz jasna, kawaleria cesarska nie stanowiła żadnego problemu dla topora mojego towarzysza, powiedział. Co za jatki. Głowy, nogi, ręce porozrzucane wszędzie. On sam stał na tym stosie zwłok.
Wyzwali na pomoc łuczników,
dorzucił Gotrek.
Wycofali się, że wtedy boczną drogą. Zostać zakłutym na odległość byłoby nieprzyzwoitym rodzajem śmierci.
Tłusty kupiec spojrzał na swoich towarzyszy, potem na Gotreka, następnie na Felixa, po czym jeszcze raz na swoich kolegów.
Rozsądny człowiek trzyma się z dala od polityki,
zauważył, adresując te słowa do człowieka, który mówił wcześniej o nagrodach. Spojrzał na Felixa.
Bez urazy, proszę.
Przez myśl by mi to nie przeszło. Odparł Felix. Ma pan całkowitą rację.
Powstaniec, czy nie?
Odezwała się staruszka.
Niech Sigmar go błogosławi, jeśli zwróci mi mojego małego Guntera.
On wcale nie jest mały, Lizo.
Zaprotestował karczmarz.
To krzepki, młody dryblas. Mam nadzieję, że przywrócicie mi mojego syna. Jestem już stary i potrzebuję go, by rąbał drewno, podkuwał konie, dźwigał beczki i...
Jestem pod głębokim wrażeniem twojej rodzicielskiej troski, panie. Przerwał mu Felix. Gotrek wstał i popatrzył na niego, po czym walnął się w pierś mięsistą łapą.
Zbroja to rzecz dla kobiet i zniewieściałych elfów.
Oznajmił. Chyba jednak będzie lepiej, jeśli ją założę, o ile oczywiście mam wrócić żywy wraz z opowieścią o twoich czynach, którą poza wszystkim innym przysiągłem napisać.
Twoje na wierzchu, człeczyno. Poza tym pamiętaj, że to nie wszystko, co przysiągłeś uczynić. Jak możemy znaleźć pierścień czarnego kamienia?
Zwrócił się do karczmarza. Felix poczuł, że zasycha mu w gardle. Tylko największym wysiłkiem woli powstrzymywał dłonie od drżenia.
Prowadzi tam ścieżka odchodząca od głównej drogi. Doprowadzę was do niej.
W porządku,
odparł Gotrek.
To zbyt ponętna okazja, żeby ją przepuścić. Tej nocy odkupię moje winy i wkroczę do żelaznych komnat mych ojców. Jeżeli taka będzie wola wielkiego Grungniego, oczywiście.
Felix podniósł swoją sakwę. Przy samym wyjściu staruszka zatrzymała go na chwilę i wcisnęła coś do ręki.
Proszę, panie, weź to. To talizman Sigmara. On cię obroni. Mój mały Gunter ma taki sam.
Niezbyt mu się przydał. Niemal wymsknęło się Feliksowi, lecz powstrzymał go wyraz twarzy starej kobiety. Był tam strach, troska i nadzieja. Poczuł się wzruszony. Zrobię, co w mojej mocy, pani. Na zewnątrz niebo jaśniało zielonym, czarodziejskim światłem księżyców. Feliks otworzył dłoń. Leżał w niej mały, żelazny młot na łańcuszku o drobnych ogniwach. Wzruszył ramionami i założył go na szyję. Gotrek i karczmarz byli już daleko w przodzie. Musiał podbiec, by ich dogonić.
Jak myślisz, co do takiego?
Spytał Gotrek, nachylając się nisko ku ziemi. Przed nimi ciągnęła się droga do Blutroch i dalej do Bogenhafen. Feliks oparł się o słup milowy. Tu zaczynała się ścieżka. Miał nadzieję, że karczmarz dotrze bezpiecznie do domu. Ślady, odparł. Prowadzą na północ.
Bardzo dobrze, człowieczku. To są ślady powozu i kierują się na północ ku pierścieniowi czarnego kamienia.
Czarnego powozu?
Mam nadzieję. Co za chwalebna noc. Zostały wysłuchane wszystkie moje modły. Możliwość odkupienia grzechów i wzięcia odwetu na bydlakach, którzy niemal mnie przejechali.
Gotrek zachichotał radośnie, ale Felix wyczuwał zachodzącą w nim zmianę. Wydawał się wewnętrznie spięty, tak jakby przypuszczał, że zbliża się godzina przeznaczenia i że może być z nim niedobrze. Stał się dziwnie rozmowny.
Ale właśnie, powóz? Czyżby na ten sabat zjeżdżałaś i szlachta, człeczyno? Czyżby twoje imperium było aż tak zepsute?
Felix potrząsnął głową. Nie wiem, może ich przywódca to szlachcic. Reszta to zapewne tubylcy. Powiadają, że piętno chaosu głęboko wżarło się w tego rodzaju zapadłe zakątki. Gotrek po raz pierwszy w życiu wyglądał na poruszonego do głębi.
Gotów byłbym zapłakać nad szaleństwem twego plemienia, człeczyno. Być zepsutym do tego stopnia, by władcy mogli zaprzedać się siłą ciemności, to musi być straszne.
Nie wszyscy ludzie są tacy, odparł gniewnie Felix. To prawda. Niektórych pociąga łatwa do zdobycia potęga lub rozkosze cielesne. Są oni jednak nieliczni. Większość ludzi zachowuje wiarę. Skądinąd i starsza rasa nie jest bez skazy. Słyszałem opowieści o zaprzedanych niszczycielskim siłom armiach krasnoludów. Gotrek wydał z siebie niski, gniewny pomruk, po czym splunął na ziemię. Felix mocniej ujął rękojeść miecza. Zastanawiał się, czy nie posunął się zbyt daleko.
Masz rację.
Odparł Gotrek spokojnym i chłodnym głosem.
Pamiętamy o tym. Ślubowaliśmy wieczną wojnę degeneratom, o których wspomniałeś, i ich mrocznym patronom.
To samo uczynił mój lud. Mamy swoich inkwizytorów i swoje prawa. Gotrek potrząsnął głową.
Twój lud niczego nie rozumie. Jest zniewieściały, zdegenerowany i żyje z dala od wojny. Nie rozumie zła, które podkupuje korzenie świata i dąży do zagłady nas wszystkich. Inkwizytorzy,
splunął na ziemię.
Prawa! Jest tylko jedna droga przeciwstawienia się groźbie chaosu.
Po czym potrząsnął wymownie toporem. Z trudem przedzierali się przez las. Nad ich głowami febrycznie jarzyły się księżyce. Morslip stał się jeszcze jaśniejszy, jego zielony blask zalewał całe niebo. Mgła gęstniała. Teren był przygnębiający i dziki. Skały przezierały z pomiędzy darni, jak przebijające się przez skórę świata chorobliwe narośla. Niekiedy Feliksowi zdawało się, że słyszy łopot skrzydeł, lecz gdy spoglądał w górę, dostrzegał jedynie poświatę nieba. Mgła kłębiła się i rozlewała na boki, sprawiając wrażenie, że idą po dnie jakiegoś piekielnego jeziora. Powietrze przesycone było zgnilizną. Włosy na karku łaskotały nieprzyjemnie. Kiedyś, dawno temu, gdy jeszcze był chłopcem, siedział w domu swojego ojca w Waldorfie i obserwował, jak niebo pokrywa się czarnymi, groźnymi chmurami. Skończyło się to najstraszliwszą burzą, jaką przeżył w życiu. Teraz miał podobne uczucie, wrażenie zbliżania się czegoś. Gdzieś w pobliżu gromadziły się potężne siły, był tego pewien. Czuł się jak owad wędrujący po ciele olbrzyma, który w każdej chwili może się zbudzić i zetrzeć go w pył. Nawet Gotrek wyglądał na strapionego. Popadł w głębokie milczenie. Nawet nie mamrotał do siebie, jak to miał w zwyczaju. Raz po raz przystawał,
Gestem nakazywał Feliksowi, by ten także się zatrzymał, po czym długo węszył powietrze. Feliks widział, że całe jego ciało napina się, jakby każdy z naprężonych nerwów starał się uchwycić choćby najmniejszy ślad. Potem ruszali dalej. Mięśnie Feliksa stężały z napięcia. Gorąco pragnął być zupełnie gdzie indziej. To jasne, powtarzał sobie, że moje zobowiązania w stosunku do krasnoluda wcale nie oznaczają, że mam się wystawiać na pewną śmierć.
Zapewne udałoby mi się zniknąć niepostrzeżenie we mgle.
Zacisnął zęby. Szczycił się tym, że jest człowiekiem honoru, a jego dług wobec krasnoluda był zupełnie oczywisty. Ryzykował życiem, żeby go ocalić. Co prawda wtedy Feliks nie wiedział, że Gotrek świadomie szuka śmierci, że zabiega o nią jak mężczyzna o pożądaną kobietę. To jednak nie zmieniało faktu, że pozostawał dłużnikiem. Przypomniał sobie hałaśliwe, pijackie wieczory w tawernach labiryntu, gdzie zaprzysięgli sobie braterstwo krwi wedle dziwacznego rytuału krasnoludów, gdzie zgodził się pomagać Gotrekowi w jego poszukiwaniach. Gotrek marzył o tym, by jego imię było pamiętane, a wieści o jego czynach przekazane potomnym. Kiedy dowiedział się, że Feliks jest poetą, zaproponował wspólną wędrówkę. Wtedy, w ciepłych promieniach pijackiej przyjaźni, wydawało się to znakomitym pomysłem, a poszukiwanie własnej śmierci jawiło się Feliksowi jako wyborny materiał na epicki poemat, który miał uczynić go sławnym. Nie miałem najmniejszego pojęcia, myślał, że doprowadzi to do czegoś takiego. Polować na monstra w Geheimnis Nacht. Uśmiechnął się ironicznie. Nie trudno śpiewać o bohaterskich czynach w tawernach i teatrach, gdzie grozę wyczarowują słowa barda. Co innego tutaj? Czuł dziwną słabość, a przytłaczająca atmosfera tego miejsca budziła w nim przemożną chęć ucieczki z głośnym krzykiem. Co prawda, pocieszał się, ciągle jest to doskonały materiał na poemat. O ile przeżyje, by go napisać. Las stawał się coraz gęstszy i bardziej splątany. Drzewa przybierały wygląd poskręcanych, tajemniczych stworzeń. Feliks miał wrażenie, że uważnie mu się one przyglądają. Próbował pozbyć się tej myśli jako nierealnej, lecz mgła i upiorne światło księżyców rozpalały jedynie wyobraźnię. Czuł, że każdy obszar cienia roi się od potworów. Spojrzał na krasnoluda. Na jego twarzy zobaczył oczekiwanie i obawę. Do tej pory Feliks sądził, że krasnolud jest całkowicie odporny na lęk. Teraz przekonał się, że nie była to prawda. Nieokiełznana wola wiodła go na spotkanie z przeznaczeniem. Czując, że jego własna śmierć może znajdować się o wyciągnięcie ręki, Feliks postanowił zadać pytanie, którego przez długi czas nie miał odwagi wypowiedzieć. Zabójco troli, co takiego uczyniłeś, że teraz musisz odbywać za to pokutę? Jaka zbrodnia pcha cię do wymierzania kary samemu sobie? Gotrek spojrzał na niego, potem odwrócił głowę i utkwił wzrok w ciemnościach.
Gdyby jakikolwiek inny człowiek zadał mi to pytanie, zabiłbym go. Czynię teraz wyjątek ze względu na twą młodość, niewiedzę oraz rytuał przyjaźni, przez który obaj przeszliśmy. Zabijając cię, stałbym się bratobójcą. Moja zbrodnia była straszliwa. Nigdy o takich zbrodniach nie mówimy.
Feliks nie przypuszczał, że krasnolud jest aż tak do niego przywiązany. Gotrek spojrzał nań tak, jakby oczekiwał odpowiedzi. Rozumiem, odrzekł.
Rozumiesz, człowieczku, naprawdę rozumiesz.
Głos zabójcy troli był szorstki jak trzask kruszonych kamieni. Feliks uśmiechnął się smutno. W tym momencie dostrzegł przepaść, jaka dzieli człowieka od krasnoluda. Nigdy nie zrozumie ich dziwacznych tabu, ich obsesyjnego stosunku do przysiąg, rozkazów i dumy. Nie dowie się, co pcha zabójcę troli do wykonania wydanego na siebie wyroku śmierci. Twój lud jest zbyt okrutny wobec samego siebie, powiedział.
A twój zbyt pobłażliwy,
brzmiała odpowiedź. Zapadła długa cisza, z której obu wyrwał cichy, obłąkany śmiech. Feliks odwrócił się, dobył miecza i stanął w pozycji obronnej. Gotrek uniósł topór. Coś wyłoniło się z mgły.
To kiedyś był człowiek, pomyślał Feliks. Wciąż można było dostrzec ludzki kształt w tej dziwnej sylwetce. Wyglądała tak, jakby jakieś oszalałe bóstwo trzymało ją w pobliżu demonicznego ognia, aż stopiła się i obciekła, a potem zakrzepła w tej nowej, obrzydliwej postaci.
Tej nocy będziemy tańczyć,
powiedziała postać wysokim, ostrym głosem, znamionującym najczystsze szaleństwo.
Tańczyć i dotykać się!
Łagodnie wyciągnęła rękę w kierunku Feliksa, jakby chciała go pogłaskać. Cofnął się przerażony, gdy podobne pękowi glist palce zbliżyły się do jego twarzy.
Tej nocy przy kamieniu będziemy tańczyć, dotykać się i pieścić.
Uczyniła gest, jakby chciała go wziąć w objęcia. Uśmiechnęła się, ukazując krótkie, ostre zęby. Feliks stał spokojnie. Czuł się jak obserwator przyglądający się z niewielkiej odległości zachodzącym wypadkom. Cofnął się i skierował ostrze miecza w stronę piersi tego czegoś, co się do niego zbliżało.
Nie podchodź bliżej!
Postać uśmiechnęła się. Usta otwierały się, ukazując rzędy małych, ostrych ząbków. Wargi rozchylały się coraz bardziej, aż w końcu cała dolna część twarzy przekształciła się w wilgotne, błyszczące dziąsło, a szczęka opadła w dół, jak u węża. Wsparła się w ostrze miecza, krople krwi zalśniły na jej piersi. Zaśmiała się bulgocącym, idiotycznym chichotem.
Tańczyć i dotykać, nie wieścić, jeść!
Powiedziała, po czym z nieludzką szybkością wymknęła się spod miecza i skoczyła ku Feliksowi. Zabójca troli okazał się jednak szybszy. W połowie skoku jego topór dosięgnął jej karku. Głowa potoczyła się w mrok. Trysnęła w górę czerwona fontanna.
Co to było? Demon?
Spytał Gotrek. Feliks czuł podniecenie w jego głosie. Myślę, że to coś było jednak kiedyś człowiekiem, odparł Feliks. Jednym z napiętnowanych, naznaczonych przez chaos. Porzuca się ich zaraz po urodzeniu.
Znał twój język.
Niekiedy piętno ukazuje się dopiero w starszym wieku. Krewni myślą, że takiego człowieka dotknęła jakaś choroba i troszczą się o niego, aż uda mu się znaleźć drogę do lasu i uciec.
Krewni chronią takich degeneratów?
Bywa i tak. Nie mówi się o tym. Trudno jest odwrócić się plecami do człowieka, którego kochasz, nawet wtedy, gdy zaczyna się zmieniać. Krasnolud popatrzył na niego z niedowierzaniem, potem pokręcił głową.
Zbyt łagodni,
powiedział.
Zbyt łagodni.
Powietrze zamarło w bezruchu. Feliksowi wydawało się, że wyczuwa czyjąś poruszającą się między otaczającymi go drzewami obecność. Zatrzymał się i wbił wzrok we mgłę w poszukiwaniu ruchomych cieni. Spotkanie z napiętnowanym uświadomiło mu w pełni grozę sytuacji. Narastał w nim wielki strach i wielki gniew. Po części gniew skierował na samego siebie, za to, że się bał. Czuł się chory i upokorzony. Postanowił, że cokolwiek się stanie, nigdy więcej nie powtórzy już tego błędu i nie wystawi się na śmierć jak bezrozumne zwierzę.
Co to jest?
Zapytał Gotrek. Feliks spojrzał na niego.
Nie słyszysz? Brzmi jak śpiew jakiś.
Feliks starał się wyłowić najsłabszy bodaj dźwięk, niczego jednak nie słyszał. Podążali dalej w milczeniu. Kiedy przebili się przez mgłę, Gotrek stał się jeszcze ostrożniejszy. Zszedł ze ścieżki i szukał schronienia w wysokiej trawie. Feliks podążył za nim. Teraz już słyszał ten śpiew. Dobywał się jakby z dziesiątków gardeł. Niektóre z głosów należały do ludzi, inne brzmiały jak zwierzęce. Słychać było głosy kobiece i męskie, mieszające się z powolnym rytmem bębna, brzękiem cymbałów i bezładnym dźwiękiem dud. Feliks rozpoznawał tylko jedno słowo, powtarzane bezustannie, tak że w końcu dotarło ono do jego świadomości. Brzmiało ono Slaanesh. Przebiegł go dreszcz. Slaanesh, mroczny władca niewypowiedzianych rozkoszy, imię przywodzące na myśl najgłębsze otchłanie zepsucia. Imię szeptane w narkotycznych spelunkach i domach rozpusty Alddorfu przez tych, którzy byli na tyle zblazowani, że aktywnie szukali rozkoszy przechodzących możliwości ludzkiego zrozumienia. Imię związane z zepsuciem i występkiem, z najbardziej zwyrodniałą warstwą społeczeństwa Imperium. Dla wyznawców Slaanesha nie było podniety, która budziłaby zdziwienie. Żadna rozkosz nie była zakazana.
Zasłania nas mgła! Szepnął Feliks.
Zachowuj się cicho. Musimy podejść bliżej.
Powoli posuwali się naprzód. Długa, wilgotna trawa przylepiała się do ciała i wkrótce Feliks był zupełnie przemoczony. przed sobą widział płonące w mroku latarnie. Powietrze przepełniał zapach palącego się drewna i przenikliwa, mdląco słodka woń kadzideł. Rozejrzał się dookoła w nadziei, że nie natknie się na nich żaden ze spóźnionych gości. Czuł się przeraźliwie odsłonięty. Centymetr po centymetrze podpełzali coraz bliżej. Gotrek wlókł za sobą swój topór i w pewnym momencie palce Feliksa zetknęły się z jego ostrą jak brzytwa krawędzią. Skaleczył się paskudnie i tylko z najwyższym trudem zwalczył w sobie chęć głośnego jęku. Dotarli do skraju wysokiej trawy i przyglądali się surowemu kręgowi złożonemu z 6 obscenicznie ukształtowanych głazów, pośrodku których tkwiła monolityczna, płaska płyta. Kamienie lśniły zielonkawo światłem rozsiewanym przez luminoforyczne grzyby. Na szczycie każdego z głazów umieszczono naczynie, z którego buchały kłęby gęstego dymu. Tę piekielną scenerię oświetlały promienie bladego, zielonego światła księżyca. Wewnątrz kręgu tańczyło 6 zamaskowanych postaci ludzkich. Zarzucone na plecy długie płaszcze rozchylały się, obnażając ich ciała, męskie i kobiece. Każdy z tancerzy trzymał w jednej ręce wybijające rytm kastaniety, w drugiej zaś pęk wierzbowych prętów, którymi chłostał tańczącego przed nimi.
Irak tu amaclanesz! Irak tu amaclanesz!
Krzyczeli. Feliks zauważył, że ciała kilku z nich naznaczone były świeżymi ranami. Tancerze zdawali się jednak nie odczuwać bólu, zapewne wskutek narkotycznego działania kadzideł. Wokół kręgu zgromadziły się też inne, budzące prawdziwą grozę postacie. Wysoki mężczyzna o głowie wołu i nogach zakończonych rozdwojonymi kopytami walił w bęben. Obok niego rozsiadli się dudziarz z głową psa, którego palce zamiast paznokci miały przyssawki. W pobliżu nich tarzał się po ziemi tłum napiętnowanych mężczyzn i kobiet. Niektóre z ciał były jedynie lekko zniekształcone. Wysocy mężczyźni z wąskimi, szpiczastymi głowami czy grube, niskie, trójokie kobiety o 3 piersiach. Po innych z trudem tylko można było rozpoznać, że kiedyś byli ludźmi. Pokryci łuską ludzie węże i porośnięte futrem stworzenia o wilczych pyskach mieszali się ze stworami składającymi się wyłącznie z ust, zębów i innych otworów. Feliks niemal skamieniał. Czuł narastające, dzikie przerażenie. Bębny uderzały coraz szybciej, rytmiczne zawodzenie nabrało tempa, dudy odezwały się jeszcze głośniej i jeszcze bardziej chaotycznie. Tancerze wpadli w szał, biczując siebie samych i swoich towarzyszy. Na ich ciałach pojawiły się krwawe pręgi. Uderzyły cymbały, a potem nagle zapadła cisza. Feliks pomyślał, że ich dostrzeżono i zamarł w półruchu. Dym kadzideł wypełnił jego nozdrza, potęgując wrażliwość wszystkich zmysłów. Poczuł się bardzo daleki i całkowicie niezwiązany z rzeczywistością. Otrzeźwił go ból w boku. Po chwili uświadomił sobie, że to Gotrek wali go kułakiem w żebra. Krasnolud wskazywał na coś, co stało za kamiennym kręgiem. Feliks starał się przebić wzrokiem kłębiące się opary mgły. Wreszcie rozpoznał czarny powóz. W zapadłej nagle, szokującej ciszy, usłyszał odgłos otwieranych drzwiczek. Wstrzymał oddech i czekał. Z tumanu mgły wyłoniła się jakaś postać. Była wysoka, zamaskowana i odziana w plisowany, wielobarwny płaszcz. Poruszała się ze spokojną pewnością siebie, trzymając w ramionach coś owiniętego w brokat. Feliks spojrzał na Gotreka, ale ten wpatrzony był w rozgrywającą się przed nim scenę z tak fanatycznym napięciem, że Feliks zastanawiał się, czy krasnoluda w tej ostatniej godzinie nie zawiodły siły psychiczne. Nowo przybyły skierował kroki ku kamiennemu kręgowi.
Amak tu amaclanesz!
Krzyknął, unosząc w górę trzymane zawiniątko. Feliks zobaczył, że było to dziecko. Nie potrafił jednak stwierdzić, żywe czy martwe.
Igrak tu amaclanesz! Igrak tu amaclanesz!
Ekstatycznie odpowiedział mu tłum. Odziany w płaszcz człowiek wpatrywał się w otaczające go twarze. Feliks miał wrażenie, że obcy patrzy wprost na niego swoimi spokojnymi, brązowymi oczami. Zastanawiał się, czy przypadkiem mistrz sabatu nie wie o nich i nie bawi się ich kosztem.
Amak tu slanesz!
Znów czysty głos mistrza.
Amoklesa! Amoklesa!
Odpowiedział tłum. Stało się jasne, że rozpoczął się jakiś rytuał. W miarę jego trwania mistrz Sabatu zbliżał się do ołtarza powolnymi, ceremonialnymi krokami. Felix czuł suchość w ustach. Oblizał wargi. Gotrek, jak zahipnotyzowany, wpatrywał się w rozwój wydarzeń. Dziecko ułożono na ołtarzu przy akompaniamencie grzmiącego warkotu bębnów. Sześcioro tancerzy stało teraz obok ołtarza w pełnym rozkroku. W miarę trwania obrzędu powoli pochylali się nad nim coraz niżej. Nagle mistrz ceremonii gdzieś z fałdów swojej szaty wydobył długi nóż o falistym ostrzu. Felix zastanawiał się, czy krasnolud ma w ogóle zamiar coś zrobić. On sam z ledwością mógł na to wszystko patrzeć. Powoli nóż uniósł się w górę, wysoko ponad głowę kapłana. Felix zmusił się, by to oglądać. Nad całą scenerią wyraźnie dominowała czyjaś złowieszcza obecność. Mgła i dym z kadzideł wydawały się mieszać ze sobą i krzepnąć. Felix był pewien, że wewnątrz tego obłoku zaczyna się materializować wijąca się, groteskowa postać. Nie był w stanie dłużej wytrzymać napięcia. Nie! Krzyknął. Felix i zabójca troli wynurzyli się z trawy i ramię przy ramieniu pomaszerowali w stronę kamiennego kręgu. Z początku biorący udział w obrzędzie zdawali się ich nie dostrzegać, lecz po chwili bicie w bęben ustało, umilkł śpiew, a kapłan odwrócił się w ich stronę, spoglądając w osłupieniu. Przez chwilę wszyscy gapili się na nich bezmyślnie. Wreszcie kapłan wyciągnął w ich stronę nóż i krzyknął: "Zabić świętokradców!" Uczestnicy orgi runęli na nich falą. Felix poczuł, że coś szarpnęło go za nogę. Po chwili poczuł ostry ból. Jakieś stworzenie, pół kobieta, pół wąż, wpiło mu się w łydkę. Kopnął potężnie, uwalniając nogę i pchnął mieczem leżącą na ziemi istotę. Ręka zadrżała, gdy ostrze dosięgnęło kości. Ruszył biegiem w ślad za Gotrekiem, który wyrąbywał sobie drogę do ołtarza. Potężny, podwójny topór wznosił się i opadał rytmicznie, pozostawiając za sobą pasmo okrwawionych szczątków. Czciciele Slanesha byli znarkotyzowani, reagowali wolno, ale na nieszczęście obce było im uczucie strachu. Mężczyźni i kobiety, napiętnowani i nienapiętnowani, rzucali się na intruzów, zupełnie nie dbając o swe życie. Felix rąbał i kłuł wszystko, co zbliżało się do niego. Wpakował ostrze miecza pod żebro psiogłowca, który na niego skoczył. W chwili, gdy chciał wyciągnąć się z powrotem, został napadnięty przez kobietę o długich szponach i pokrytego śluzowatą skórą mężczyznę. Ich ciężar przygniótł go do ziemi i pozbawił na chwilę tchu. Poczuł, że szpony kobiety rozdzierają mu twarz. Wymierzył jej potężnego kopniaka w brzuch, odrzucając daleko od siebie. Krew spływająca ze zranionego czoła zalewała mu oczy. Mężczyzna upadł, lecz w dalszym ciągu próbował chwycić go za gardło. Felix zacisnął prawą dłoń na jego krtani, lewą usiłował dobyć sztyletu. Mężczyzna wił się jak piskorz, pokrywająca go powłoka śluzu utrudniała pewny chwyt. Jego ręce zbliżały się bezlitośnie do gardła Felixa. On sam zaś ocierał się o niego, dysząc z rozkoszy. Poetę zaczęła ogarniać ciemność. Przed oczyma migały mu srebrzyste plamki i czuł coraz większą ochotę, by spocząć i zanurzyć się w czarną otchłań. Gdzieś z oddali dobiegł go wojenny okrzyk Gotreka. Ostatnim wysiłkiem woli wyszarpnął sztylet i wbił go pod żebra napastnika. Stwór skrzywił się, ukazując rząd rybich zębów. Umierając, jęczał w ekstazie.
Przyjmij mnie na swe łono, Slaneszu. Och, ból, cudowny ból.
Większość wyznawców atakowało Gotreka i to uratowało Felixowi życie. Krasnolud usiłował wyrąbać sobie drogę do centrum kamiennego kręgu. Poruszał się jeszcze, ale ciężar napierających ciał przygniatał go powoli do ziemi. Krew spływała z dziesiątków małych ran. Ciągle jeszcze okrutna energia krasnoluda stwarzała przerażające widowisko. Toczył pianę z ust i mamrotał coś do siebie, rąbiąc zaciekle i rozrzucając na wszystkie strony odcięte głowy, nogi i ręce. Od stóp do głów był pokryty warstwą brudnej, zakrzepłej krwi. Jednakże mimo jego szaleńczej odwagi Felix wiedział, że szala zwycięstwa w tej walce przechyliła się na niekorzyść Gotreka. W tym właśnie momencie jeden z odzianych w płaszcz tancerzy zdzielił krasnoluda maczugą i Gotrek padł pod zbitą masę napierających ciał.
Spotkał swoje przeznaczenie, pomyślał Felix. Dokładnie tak, jak tego pragnął.
Z dala od zgiełku walki mistrz ceremonii odzyskał zimną krew. Raz jeszcze zaintonował zaśpiew i uniósł swój sztylet. Ohydna sylwetka uformowana ze strzępów mgły zaczęła kształtować się ponownie. Felix miał świadomość, że jeśli przybierze na okaleczoną postać, on również będzie skazany na zagładę. Nie był jednak w stanie przebić się przez bezlik otaczających zabójcę troli ciał. Przez dłuższą chwilę przyglądał się sztyletowi o długim ostrzu, od którego odbijały się promienie morsliba. Wreszcie dobył własnego sztyletu.
Niech Sigmar kieruje mą ręką,
szepnął i cisnął ostrze, które pewnie przebiło gardło najwyższego kapłana, trafiając go w odsłonięte miejsce tuż poniżej maski.
Ranny harcząc runął do tyłu.
Przeciągły jęk zawodu przeszył powietrze i obłok mgły rozpłynął się bez śladu, a wraz z nim widoczna w jego wnętrzu sylwetka. Czciciele przyglądali się temu w osłupieniu, po czym zwrócili wzrok na Feliksa. Skupiło się na nim uporczywe spojrzenie dziesiątek par nieprzyjaznych oczu. Felix stał w bezruchu, przerażony. Zapadła martwa cisza. Przerwał ją potężny ryk i spod stosu ciał wynurzył się Gotrek. Schylił się i wydobył skądś swój topór. Felix ruszył mu na pomoc. Wyrąbali drogę do siebie i stanęli ramię przy ramieniu. Wyznawcy Slaanesha, przygnębieni stratą przywódcy, zaczęli bezładnie uciekać w noc i mgłę. Po chwili Felix i Gotrek stali już samotnie, w cieniu kręgu czarnego kamienia. Zakrwawiony Gotrek spojrzał na Felixa z wyrzutem. W upiornej poświacie sam wyglądał jak demon.
Pozbawiłeś mnie pięknej śmierci, człowieku.
Machnął groźnie toporem. Felix zastanawiał się, czy Gotrek w dalszym ciągu jest w szale bitewnym i czy ma zamiar, mimo wiążącej ich przysięgi, z rozpędu zarąbać i jego. Krasnolud zbliżył się powoli. Usta wykrzywił mu uśmiech.
Wygląda na to, że bogowie zdecydowali się na razie zachować mnie dla jeszcze wspanialszego zadania.
Wbił drzewce topora w ziemię i zaniósł się gromkim śmiechem, aż łzy popłynęły mu po twarzy. Wyczerpawszy zapas śmiechu, odwrócił się, podszedł do ołtarza i zdjął z niego dziecko.
Żyje,
oznajmił. Felix zaczął oglądać trupy tancerzy i zdejmować z nich maski. Pierwsze zwłoki były pokrytym sińcami i ranami ciałem jasnowłosej dziewczyny. Obok leżał trup młodego mężczyzny z amuletem w kształcie młota, zawieszonym na szyi jakby na pośmiewisko. Nie sądzę, żebyśmy mieli po co wracać do gospody, powiedział ze smutkiem Felix. Jedna z miejscowych opowieści mówi o dziecku znalezionym na schodach świątyni Szali w Blutroch. Było ono owinięte w okrwawiony płaszcz sudenlandzkiej wełny. Obok leżała garść złota, a na szyi dziecka wisiał stalowy amulet w kształcie młota. Kapłanka przysięga, że widziała oddalający się z hałasem czarny pojazd. Mieszkańcy Blutroch opowiadają jeszcze inną, bardziej ponurą historię o tym, jak Ingrid Hauptmann i Gunther, syn karczmarza, zostali zabici w ofierze siłą ciemności. Strażnicy drogowi, którzy odnaleźli zwłoki przy kręgu czarnego kamienia, potwierdzają, że musiał to być jakiś wyjątkowo makabryczny obrządek. Zwłoki wyglądały tak, jakby ktoś toporem porąbał je na kawałki. Wysłuchali Państwo opowiadania Geheimnis Nacht, Noc Tajemnicy, autorstwa Williama Kinga. Przekład Marek Urbański. Czytał Ryszard Hojnowski. Dziękuję.